Nowa Marchia, część piąta. Rusy, Niemcy, rok 1945 i pałac w Mierzęcinie.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Drodzy słuchacze, z ogromną radością spełniał jedną z obietnic złożonych w trakcie jubileuszowego 75. odcinka. Dotarłem do finału podróży po Nowej Marchii. Na początku myślałem, że zmieszczę wszystko w jednym odcinku. Potem pojawiła się myśl o drugim, a ostatecznie potrzebne było aż 5 głównych odcinków, 4 w pojedynkę i 1 z Arkiem. Pomimo tego wciąż mam wrażenie, że temat nie został do końca wyczerpany. Ciekawe, co jeszcze uda się opowiedzieć w historii zachodnich rubieży naszej dzisiejszej Polski. Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie w postaci wirtualnych kaw, ocen podcastu, czyli gwiazdek, kciuków w górę i subskrypcji. Wasza słuchalność naprawdę mnie motywuje do tworzenia kolejnych odcinków.
Bitwa pod Sarbinowem, miejscowością nazywaną po niemiecku Zorndorf, stała się starciem dwóch wielkich armii w czasie widowiska zwanego Wojną Siedmioletnią. Data 25 sierpnia 1758 roku zapisana została w annałach historii jako chwila, gdy król Prus, Fryderyk II, znany jako Fryderyk Wielki, stanął do konfrontacji z rosyjskimi siłami generała Wilhelma Fermora w służbie carycy Elżbiety Romanowej. Król Fryderyk, nieustraszony i natchniony zapałem, postanowił stawić czoła nacierającym oddziałom rosyjskim na ziemi nowomarchijskiej. Okolice Kostrzyna wcześniej już padły ofiarą spustoszeń, lecz samo miasto pozostało nienaruszone. Zdecydowany na konfrontację, Fryderyk przekroczył rzekę Odrę na północ od Kostrzyna, aby odciąć rosyjskie jednostki i skierować się ku głównym siłom wroga. To właśnie pod Sarbinowem doszło do decydującego starcia. Potężne siły Fryderyka, składające się z 25 tysięcy piechoty, 10 tysięcy jeźdźców i blisko 200 dział, zmierzyły się z rosyjskimi oddziałami, liczącymi ogółem około 44 tysiące żołnierzy. Bitwa rozwijała się na terenie pełnym urozmaiceń, przeciętym strumieniami i wąwozami, co wprowadzało dodatkowy stopień trudności dla obu stron. Kulminacyjny moment bitwy nadszedł, gdy Fryderyk zdecydował się zaatakować prawe, zachodnie skrzydło rosyjskie. Przemyślany manewr miał na celu oskrzydlenie wroga, jednak Fermor spostrzegł plany Prusaka i błyskawicznie przegrupował swoje szyki. Bitwa rozpoczęła się od dwugodzinnego starcia artyleryjskiego, stanowiącego jedynie preludium do intensywnych walk na ziemi. Rosyjska piechota wykazała się niezwykłą determinacją, a pruskie szyki uległy osłabieniu. Sytuację dodatkowo komplikowała interwencja rosyjskiej kawalerii, przyczyniając się do załamania pierwszych linii pruskiej piechoty. W decydującym momencie, gdy Prusacy znaleźli się na skraju klęski, Fryderyk rzucił do boju swoje rezerwy, w tym 20 szwadronów dragonów. Mimo zatrzymania rosyjskiego natarcia, nie zmieniło to jednak ogólnego obrazu bitwy. Bitwa pod Sarbinowem zostawiła obie strony wyczerpane i z dotkliwymi stratami. Przez długi czas po zakończeniu walk obie strony twierdziły, że odniosły zwycięstwo, lecz taktycznie bitwa pozostała nierozstrzygnięta. Zapisane w kronikach liczby ofiar, w granicach 12 tysięcy dla Prusaków i 15 do 19 tysięcy dla Rosjan, świadczą o wysokiej cenie, jaką obie strony musiały zapłacić za to krwawe widowisko. Bitwa pod Sarbinowem, chociaż nie przesądziła o losach wojny siedmioletniej, weszła do historii jako jedno z najbardziej dramatycznych starć tamtego okresu.
Poprzednią opowieść zakończyłem na unii personalnej Brandenburgia Prusy i wielkim elektorze Fryderyku Wilhelmie. Aby przejść do ostatniej odsłony historii Nowej Marchii, trzeba powiedzieć parę słów o sprawach europejskich. Syn wielkiego elektora, Fryderyk, nazwany później Pruskim, wstąpił na tron dwóch księstw w 1688 roku. Syn kontynuował politykę ojca, a pierwsze 10 lat jego panowania głównie polegało ono na wsparciu ze strony zaufanego ministra i mentora Eberharda von Dunkelmana. Ich głównym celem było wprowadzenie merkantylizmu i zachęcenie osadników z zagranicy do osiedlania się, co miało się przyczynić do rozwoju gospodarczego kraju. Podążając śladami ojca, dbano także o tolerancję religijną, obejmując nią wszystkie wyznania – Żydów, katolików i protestantów. Ponadto kontynuowano rozbudowę armii i biurokracji, co kładło podwaliny pod monarchię absolutną dla przyszłych pokoleń. Od początku panowania zabiegał on o koronę królewską i udało się to przy pomocy zabiegu technicznego i taktyczno-politycznego. Fryderyk koronował się na króla Prus Książęcych w Królewcu 17 listopada 1701 roku. Mógł to zrobić bez formalnej zgody cesarza Leopolda Habsburga, bo dawne Lenno Polski nie było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wkrótce większość państw europejskich przyjęła tytuł królewski króla Prus jako tytuł równy sobie. W tym zrobiła to Anglia, Rosja, Holandia, Dania, Szwecja oraz protestanckie księstwa niemieckie. Historia ta jest bardziej zawikłana, dlatego tylko ją sygnalizuję. Fryderyk I oraz jego potomkowie konsekwentnie prowadzili politykę centralizacji i ekspansji terytorialnej. Przemienili luźną unię personalną, która wcześniej łączyła rozdzielone księstwa w składzie Brandenburg i Prus, centralizowany system prowincji, efektywnie zarządzany z siedziby w Berlinie. Po proklamacji Królestwa Prus w 1701 roku sytuacja gospodarcza i ludnościowa Nowej Marchii znacznie się poprawiła. Już za panowania króla Fryderyka I rozpoczęła się nowa era kolonizacji, zgodnie z wydanym edyktem poczdamskim, który przyniósł sprowadzenie hugenotów, uchodźców religijnych z Francji. Na początku podcastu wysłuchaliście relacji z bitwy pod Sarbinowem, która była elementem dość burzliwego XVII wieku w historii prowincji. Zmiany w Nowej Marchii wymusiły również klęski doznane przez Szwedów w trakcie III wojny północnej. Przypomnijmy, trwała ona od 1701 do 1721 roku, a istotna była zwłaszcza utrata Szczecina na rzecz Brandenburgii wraz z obszarem ujścia Odry, co umocniło pozycję lidera regionu przez państwo Hohenzollernów. Trzecia wojna północna, znana również jako Wielka Wojna Północna, stanowiła krwawy spektakl rozgrywający się na europejskiej scenie politycznej właśnie w latach 1700-1721. Królestwo Danii i Norwegii, Rosja, Saksonia, Prusy oraz nawet Rzeczpospolita, dołączając w 1704 roku, stanęły naprzeciwko Szwecji, rozpoczynając ten konflikt zbrojny. Pruskie ziemie stały się areną licznych starć, mimo iż kraj ten formalnie zachowywał neutralność, jednakże nieuchronnie wplątany w wir walki ponosił koszty tego konfliktu. Koniec przyniósł podpisanie traktatu w Nysztat, który z jednej strony podniósł znaczenie Rosji, a z drugiej położył kres europejskiej potędze Szwecji. Również zajęcie Śląska przez Fryderyka II w latach 40. XVIII wieku nie było bez znaczenia. Skutkowało to także włączeniem ziemi świebodzińskiej do Nowej Marchii jako część zdobytego terytorium śląskiego w 1742 roku. Wojny śląskie sprowadziły niestety Królestwo Prus w serię konfliktów z koalicją austriacko-rosyjsko-francuską, z wojną siedmioletnią trwającą od 1756 roku do 1763 roku na czele, a miało to istotne konsekwencje dla historii Nowej Marchii jako prowincji. Zauważmy, że trzy główne bitwy tego konfliktu rozegrały się właśnie na terenie Nowej Marchii, a była to słynna bitwa pod Sarbinowem, niemieckim Zorndorf, stoczona 25 sierpnia 1758 roku między armią pruską i rosyjską, a także bitwa w Sulechowie, Zilchau, czy bitwa w Kunowicach, Kinnersdorf, stoczone chyba rok później. Podczas wojny wojska rosyjskie wielokrotnie plądrowały kraj, opuszczając go dopiero w 1762 roku, gdy nastąpiła zmiana polityki po śmierci carycy Elżbiety. Przystąpiono wtedy do odbudowy Brandenburgii, której istotnym elementem był program kolonizacji frydercjańskiej, obejmującej także obszar Nowej Marchii. Jak sama nazwa wskazuje, kolonizacja frydercjańska zainicjowana była przez króla Prus Fryderyka II w drugiej połowie XVIII wieku i na początku wieku XIX na wschodnich terenach Prus, a stanowiła ambitny plan osadniczy znany jako Fridericianische Kolonisation. Jej głównym celem było wykorzystanie ekonomiczne dotąd niezagospodarowanych obszarów, takich jak bagna i lasy, oraz trwałe związanie tych terenów z państwem pruskim poprzez przyjęcie osadników z niemieckim rodowodem lub wyznanie ewangelickiego. W ramach tej inicjatywy wprowadzono szereg reform administracyjnych dążących do rozwoju rolnictwa i przemysłu. Majątek królewski został podzielony, a na tych gruntach powstały nowe wsie frydercjańskie, do których głównie osiedlono ludność wyznania ewangelickiego. Celem była odbudowa zniszczonych miast i wsi Nowej Marchii oraz zwiększenie populacji na obszarach dotkniętych wojną. Wraz z osadnictwem przeprowadzono rozległe prace melioracyjne i regulacyjne rzek. Inicjatywa osadnicza na tym obszarze prowadzona była przez tajnego radcę Franca Baltazara Schönberg von Beckenshoff. Schönberg ściśle współpracował z inżynierami Izakiem Jakobem von Petri i Ludwikiem Hanem, a wsparcie dla tego przedsięwzięcia płynęło od wpływowych lokalnych rodów nowomarchińskich, takich jak von Waldow, von Reitzenstein oraz baliwatu brandenburskiego zakonu Joanitów ze Słońska. Głównym celem było uregulowanie rzeki Warty poprzez oczyszczenie i budowę wałów, budowę rowów i kanałów odprowadzających wodę oraz osuszanie terenów podmokłych. W tym czasie prowadzono intensywną akcję osadniczą, przyjmując na bagienne obszary osadników z różnych niemieckich księstw, a także z terenów Rzeczypospolitej, głównie wyznawców innych religii, którzy prześladowani byli w wyniku kontrreformacji. Świerkocin stał się centralnym punktem tych działań, gdzie wzniesiono imponującą siedzibę administracyjną, znaną jako Commission House. Celem tej inicjatywy było ożywienie gospodarcze prowincji, dotkniętej znacznie w wyniku wojny siedmioletniej, oraz przygotowanie szlaku wodnego między Wisłą a Odrą. Planowano także stworzenie rezerw zapasów żywności, takich jak mięso, sery, masło, a nawet siano dla bydła i koni w szybko rozwijającym się Berlinie. Izak Jakob von Petri rozpoczął koncepcję pierwszych działań melioracyjnych w 1766 roku, zakładając, że prace rozpoczną się od strony Kostrzyna. Ostatecznie jednak prace ruszyły od strony Gorzowa i Borka przy jednoczesnym osadzaniu kolonistów. Zlikwidowano wyspy, odgałęzienia, Zakola, Starorzecza i Mokradła, takie jak Wieprzyce, Kołczyn, Koszęcin, a następnie zaczęto budować wały przeciwpowodziowe, z których pierwszy powstał w 1767 roku. W kolejnych latach kontynuowano pracę, regulując biegi rzek, wznosząc kolejne wały oraz tworząc rozległą sieć rowów melioracyjnych i kanałów ulgi, które miały odprowadzać nadmiar wód do Warty. Wszystkie te działania wykonywano ręcznie w trudnych i często niebezpiecznych warunkach dla pracowników. Na lewym brzegu Warty powstał Kostrzyński zbiornik retencyjny o gigantycznej powierzchni, rozciągający się od Kostrzyna do Słońska. Za rok zakończenia inwestycji uznaje się 1787, kiedy ukończono przekop 10-kilometrowego kanału Fryderyka Wilhelma, znanego także jako Friedrich Wilhelm Kanal, o którym opowiadał Arek w podcaście o Kostrzynie nad Odrą. Pomimo licznych podtopień i powodzi, które często niszczyły wysiłek wkładany w budowę, prace kontynuowano aż do początków XX wieku. Ich efektem była głęboka transformacja krajobrazowa terenu, który wcześniej był obszarem Łęgów. Zmiana ta była efektem nie tylko bezpośrednich działań terenowych, ale również wspomnianej już działalności kolonistów, którzy zakłanali nowe pola uprawne, ogrody warzywne, łąki, pastwiska, a także plantacje chmielu. Dzięki tym działaniom pozyskano duże połacie ziemi do użytku rolniczego. Osadnicy z okresu kolonizacji fryderycjańskiej nie tylko przyczynili się do wzrostu liczby mieszkańców wsi nadwarciańskich, ale także ponownie zasiedlili opuszczone wcześniej osady. Dodatkowo zakładali liczne nowe osady rozproszone, po polsku wybudowania, których nazwy często odwoływały się do terminologii amerykańskiej, oraz miejscowości o dziwnych nazwach, mając na celu pobudzenie ducha osadników przez asocjację z wielkimi możliwościami. Ale ważne też było uniknięcie konieczności emigracji i generowano optymizm związany z osadnictwem wewnętrznym, a przykład niezwykłego zaangażowania finansowego w tę idealistyczną wizję to przykład właśnie króla. Nieoczekiwanym i korzystnym skutkiem działań w Dolinie Warty było harmonijne przekształcenie naturalnego obrazu na niespotykaną dotąd w Prusach skalę. Obszar, albo część tego obszaru, nazywany był Nową Ameryką, bo król pruski zamierzał zatrzymać falę emigracji na inny kontynent, proponując osadnikom co? Alternatywę. Nie brakowano również w osadnictwie nazw, nowych nazw, zainspirowanych dynamicznymi miastami niemieckimi, takimi jak Mannheim, Stuttgart czy Neu-Dresden. Przyrost ludności oznaczał długoterminowe wzmocnienie potencjału obronnego kraju i zwiększenie dochodów państwa oczywiście. Dzisiaj w terminologii polskiej kraina o nazwie Ameryka nad Wartą z małymi opuszczonymi wioskami przetrwała jedynie jako malowniczy krajobraz torfowiskowy, a pamięć o Ameryce, Nowej Ameryce pozostaje tylko w opowieściach. Po 1945 roku większość z nazw uległa zmianie czy zatarciu, choć pozostały Altona i Malta bez zmian. W niektórych przypadkach polscy pionierzy w ogóle nie podejmowali próby zasiedlenia pewnych obszarów, co wynikało z różnych doświadczeń i praktyk gospodarczych, w tym braku doświadczenia w uprawie ziem na wysokim poziomie wilgotności. Widać tu wyraźne podobieństwa do osadnictwa menonickiego. Odsyłam słuchaczy do podcastu o menonitach, bo w efekcie regulacji rzeki Odry uformowały się rolnicze obszary nizinne na zachodniej części pojezierza Myśliborskiego, znane także jako Żuławy Cedyńskie. Na tych terenach prowadzono uprawę różnorodnych roślin, niejednokrotnie dość egzotycznych, w tym także tytoniu. Tereny te można zobaczyć jadąc opisywaną w jednym z poprzednich podcastów ścieżką rowerową. Po rozbiorach Polski, czyli aneksji Wielkopolski i części Mazowsza przez Prusy, włączając oczywiście w to Warszawę, obszar Nowej Marchii stał się węzłem gospodarczym, istotnym węzłem gospodarczym, łączącym centralne regiony kraju z terenami zajętymi przez Prusy. Niemniej jednak na początku XIX wieku, wraz z rozwojem przemysłu i nowych środków transportu, Nowa Marchia zaczęła tracić swoją ekonomiczną dominację na rzecz innych regionów, takich jak Nadrenia czy prowincja śląska. Okres względnego spokoju dla prowincji został przerwany w 1806 roku po klęsce Prus pod Jeną. Armia francuska, ścigając wojska pruskie, zajęła Kostrzyn oraz obszar całej Nowej Marchii 1 listopada 1806 roku. Po klęsce Napoleona pod Moskwą w 1812 roku francuskie oddziały zaczęły się wycofywać. Jednakże garnizon w Kostrzynie stawiał duży opór wojskom prusko-rosyjskim aż do marca 1814 roku. W czasie okupacji napoleońskiej w 1808 roku siedziba rejencji Nowej Marchii została przeniesiona z Kostrzyna do Myśliborza, a Kamera, pamiętajcie, sąd, nowomarchijska, do Chojny. Rok później, w 1813 roku, oba biura urzędowe przeniosły się do Frankfurtu nad Odrą. Widowisko przegrana, przesunięcia, przegrana, przesunięcia. Reformy administracyjne wprowadzone przez Prusy w latach 1815-1818 po Kongresie Wiedeńskim, tym samym, który przyniósł istnienie Królestwa Polskiego, przyniosły również zmiany w strukturze Nowej Marchii. W ramach prowincji brandenburskiej w rejencji frankfurckiej znalazły się takie miasta jak Choszczno, Strzelce Krajeńskie, Gorzów, Myślibórz czy Chojna. Warto dodać, że w latach 1816-1839 istniał także powiat kostrzyński, później włączony do chojeńskiego. Ponadto od 1817 roku ziemia torzymska została włączona jako powiat do Nowej Marchii z siedzibą w Sulęcinie i Wośnie. Powierzchnia samej Nowej Marchii wynosiła 8440 km2, więc była zbliżona do powierzchni Cypru, a wraz z ziemią torzymską, wspomnianą wcześniej, Krosnem, Sulęcinem i Ociebórzem na Dolnych Łużycach, wynosiła 13750 km2, co odpowiada wielkości dzisiejszej Czarnogóry. W grupie Miejsca nieoczywiste załączę mapę Nowej Marchii z roku 1818. Wróćmy do upadku Napoleona. Po jego upadku w 1815 roku Prusy wkroczyły w okres dynamicznego rozwoju, który istotnie kształtował społeczno-polityczny krajobraz miast i wsi XIX wieku. Decyzje o przeprowadzeniu rozległych reform gospodarczych zasadniczo zmieniły strukturę społeczną i sytuację prawną obywateli. Działania Heinricha Karla von Steina, premiera Prus, odegrały kluczową rolę w eliminacji feudalnych resztek przeszłości. Uwłaszczenie chłopów, które rozpoczęto w 1808 roku, otworzyło im nowe możliwości zatrudnienia i osiedlania się w miastach, co sprzyjało lepszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów miejskich. Wiosna Ludów, istotne wydarzenie w historii Europy, nie odwróciło biegu historii Nowej Marchii, która nadal pozostawała w pewnym sensie krainą zdominowaną przez wielkie latyfundia, czyli pozostałości po majątkach junkerskich. Początki kapitalizmu w Nowej Marchii sięgają XVIII wieku. Pierwsze manufaktury pojawiły się w miastach, aby w kolejnym stuleciu przekształcić się w fabryki. Główne ośrodki przemysłowe skupiały się oczywiście w większych miastach, takich jak Gorzów, Kostrzyn, Drawsko. Mniejsze miasta ograniczały się głównie do roli administracyjnej i centrów usługowych obsługujących sektor rolniczy, a także drobny przemysł, rzemiosło i handel. Od połowy XIX wieku zaczęła się rozwijać także sieć kolejowa. Pierwsza wojna światowa, czy czasy Republiki Weimarskiej i początki III Rzeszy to raczej spokojny czas dla tej prowincji. W czasach III Rzeszy w 1938 roku zlikwidowano pruską prowincję Marchia Graniczna Poznań, Prusy Zachodnie. Dotychczasowe powiaty Wałecki, Trzcianecki, zwany także Noteckim, oraz Człuchowski i Złotowski wraz z Piłą zostały włączone do prowincji Pomorze, prowincji Pomern. Wraz z powiatami Drawskim i Szczecinieckim z prowincji Pomorze oraz Brandenburskimi, Choszczeńskim i Strzeleckim stworzyły one nową rejencję o nazwie Marchia Graniczna Prusy Zachodnie. Powiaty chojeńskie, myśliborski, gorzowski, popatrzcie na mapę, wraz z Sulęcinem, Sulechowem, Krosnem, Gubinem i Żarami pozostawały w prowincji brandenburskiej, w rejencji frankfurskiej, w ramach Nowej Marchii. Takie kilka zmian w geografii. Na terenie Nowej Marchii, podobnie jak na obszarach Śląska czy Pomorza w okresie II wojny światowej, panował względny spokój. Jednakże wraz z załamaniem frontu wschodniego Niemiec skutki wojny coraz wyraźniej odczuwalne były na wszystkich sferach życia. Od końca roku 1944 na te tereny zaczęła napływać ludność z obszarów zajętych przez Armię Czerwoną oraz z zachodnich Niemiec, narażonych na regularne bombardowania ze strony aliantów zachodnich. Kolejna fala ucieczek miała miejsce po rozpoczęciu ofensywy radzieckiej z Zawisły na Prusy w styczniu 1945 roku. Trudno jest dokładnie oszacować odsetek ludności, która zmuszona była do ewakuacji lub ucieczki. Powstanie miast twierdz oraz zacięty opór Niemców spowodowały znaczne zniszczenia zarówno w zabudowie miejskiej, jak i wiejskiej na skutek działań wojennych. Na przykład Drawsko-Pomorskie straciło 80% swojej zabudowy. Choszczno około 85%, Kalisz Pomorski i Kostrzyn nawet do 90%, a Dębno około 30%. Niektóre miasta doświadczały zniszczeń nawet po zakończeniu działań wojennych, jak to miało miejsce w przypadku Myśliborza. W pierwszych tygodniach po kapitulacji Niemiec ludność niemiecka masowo powracała do swoich stałych miejsc zamieszkania. Skupienie uciekinierów w tym miejscu stwarzało istotne problemy z zakwaterowaniem i zaopatrzeniem. Kolejne etapy migracji obejmowały akcję wysiedleń wojskowych, zwłaszcza intensywną w okresie między 20 czerwca a 20 lipca 1945 roku, głównie z obszarów przygranicznych. Później miały miejsce w cudzysłowie dobrowolne wyjazdy jesienią 1945 roku oraz masowe przesiedlenia w 1946 roku do brytyjskiej strefy okupacyjnej i w 1947 roku do strefy okupacyjnej sowieckiej. W latach 1948-49 migracje te miały zdecydowanie mniejszy zasięg, początkowo związany z przenoszeniem siły roboczej do stref okupacyjnych, likwidacją obozów pracy oraz przesiedlaniem jeńców wojennych, a później z akcjami łączenia rodzin. W tym samym okresie rozpoczyna się zasiedlenie kraju napływową ludnością, głównie z obszarów polskich wcielonych do Związku Sowieckiego, obejmując przymusowe wysiedlenia z województw kresowych, a następnie przesiedlenia z centralnej Polski. Cóż za wspaniała propaganda! Od samego początku władze przeznaczały ogromną ilość środków i sił, aby przekonać nas, mieszkańców Polski Ludowej, że te tereny to nic innego jak ziemie piastowskie, które po latach wracają do nas jak bumerang, do macierzy oczywiście. W przestrzeni publicznej nie brakowało różnych kreatywnych określeń. Te obszary, i tu pojawi się cudzysłów, to ziemie, u które tak uparcie zabiegaliśmy, ziemie powracające, ziemie macierzyste, no i oczywiście hit wszechczasów, ziemie odzyskane. W Nowej Marchii podjęto próbę wprowadzenia terminu środkowe nad Odrze, co jednakże zakończyło się tylko częściowym sukcesem. Mimo to określenie to nadal jest obecne w licznych publikacjach oraz nazwach odnoszących się do południowej części regionu. Skąd idea powrotu do macierzy? Zapraszam do pierwszej części podcastu. Miejscem, o którym chcę dziś opowiedzieć, jest pałac w Mierzęcinie, który odwiedziłem w 2021 roku, nie za mocno zagłębiając się w jego historii. Znacie mój stosunek do zabytków magnacko-junkerskich, ale tu coś zaiskrzyło i się nie pomyliłem, bo historia jest ciekawa. Jeżeli popatrzycie na mapę, to Mierzęcin znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Wałczem a Gorzowem, dziś jeszcze Wielkopolskim. Historia Mechrentina, bo tak nazywał się po niemiecku, sięga daleko w średniowiecze. Już w 1337 roku w księdze ziemi brandenburskiego margrabiego Ludwiga wieś ta została odnotowana jako posag dla Margaret von den Osten, żony Bettina von den Osten z Driesen, założyciela m.in. Woldenbergu, dzisiejszego Dobiegniewa. Przynależność do rodu von der Osten zapewniła mieszkańcom tej odległej części Nowej Marchii pewne bezpieczeństwo, co wspierane było także przez obecność zakonu krzyżackiego i jego warowni Gramsfelde i Hermsdorf na północy. W 1499 roku panowie von Gram otrzymali patent lenny na Mierzęcin, zaś w 1551 roku majątek zamieszkiwał Asmus von Gram. Potwierdzenie lenna dla rodziny von Gram zostało nadane w 1571 roku przez elektora Jana Fryderyka. W marcu 1608 roku Balthasar von Gram z Mechrentin przyjął ziemię jako lenną. W XVII wieku historia majątku Merentin staje się zagadkowa, gdyż istnieją różne relacje na ten temat. Według jednej, autorstwa Karla Troy, autora pierwszej monografii regionu, na początku panowania wielkiego elektora, Asmus von Gram, złożył przysięgę wierności dla Mierzęcina i otrzymał je w lenno. Inna głosi, że elektor Fryderyk Wilhelm miał kupić majątek Merentin przed 1667 rokiem od szwedzkiego marszałka Holmfelda. Trudno jest w sumie opowiedzieć te wszystkie zawiłości i przepraszam, czasami będę mówił Mierzęcin, czasami Merentin. W pierwszej dekadzie XVIII wieku posiadłość w Mierzęcinie była własnością Joachima von Sydow. Jednak w 1721 roku wraz z dworem rycerskim przeszedł on w ręce Fryderyka Sigmunta von Waldow, który był założycielem mierzęcińskiej linii rodu, i Rut von Waldow utrzymał majątek do 1945 roku. Posiadłość to typowy majątek ziemski, wsie, młyny, manufaktury czy browar. Stabilna kondycja finansowa posiadłości w połowie XIX wieku pozwoliła na wzniesienie nowej siedziby, pałacu, który został zbudowany w latach 1861-1863. Wraz z nim powstała także oficyna z zapleczem gospodarczym, obejmującym stajnie dla koni powozowych, wozownie oraz późniejsze murowane budynki gospodarcze wokół nowego, drugiego dziedzińca. Niestety część budynków wkrótce uległa zniszczeniu w wyniku pożaru wywołanego uderzeniem pioruna. Prawdopodobnie zaprojektował go architekt ze szkoły berlińskiej Friedrich Hitzig, autor m.in. podobnego w formie pałacu Necow niedaleko Anklam oraz nieistniejącego pałacu w Sławęcinie. Pałac, zwrócony z fasadą na wschód, został umieszczony na solidnych granitowych fundamentach, zbudowany z cegły i otynkowany, odpiwniczony, wyposażony w ceramiczne stropy i drewniane konstrukcje dachowe pokryte blachą. Jesienią 1945 roku nowo tworzące się państwo polskie przejęło posiadłość. Od 1946 do 1952 roku benedyktynki, siostry benedyktynki, prowadziły w zamku placówkę opieki dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat, obejmującą także dzieci z lekkimi pośledzeniami oraz te dotknięte traumą wojenną. W 1952 roku placówka ta przeszła na własność państwową. Państwowe Gospodarstwo Rolne, w skrócie PGR, w Mierzęcinie przejęło kompleks od 1959 roku. Wnętrza pałacu zaadoptowano na biura, stołówkę, świetlicę wielską, przedszkole oraz mieszkania dla pracowników. Budynki gospodarcze folwarku służyło celom produkcyjnym i rolniczym. Od 1981 roku zamek i park stopniowo popadały w ruinę, tracąc swoje użytkowe znaczenie. W 1991 roku PGR zostało zlikwidowane, a opuszczony zamek sukcesywnie niszczał. Natomiast folwark został wydzierżawiony. I tutaj warto także opowiedzieć o najnowszej historii folwarku w Mierzęcinie. W czerwcu 1998 roku panowie Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński, właściciele firmy Nowol Skomornik koło Poznania, zakupili te obiekty na publicznej licytacji. Firma Nowol specjalizuje się w produkcji szpachlówek samochodowych, materiału dla przemysłu lakierniczego oraz posadzek przemysłowych. Nawiasem mówiąc, niegdyś była moim klientem. Nowi właściciele zdecydowali się przywrócić historyczny charakter pałacu, w szczególności parteru, i zamierzali go udostępnić publicznie, a pomieszczenia na wyższych kondygnacjach są przekształcone w pokoje hotelowe. W piwnicach zainstalowano kuchnię oraz restaurację. Podczas renowacji pałacu szczególną uwagę poświęcono detalom, starając się zachować historyczny wygląd zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Stolarka, drzwi, okna, parkiety oraz balustrady zostały odrestaurowane na podstawie oryginalnych wzorów, aby przywrócić im pierwotny wygląd. Najbardziej znaczącą zmianą było dodanie obszernej klatki schodowej z szybem windy obejmującej wszystkie kondygnacje pałacu oraz otwarcie powierzchni holu z góry. Nowy wystrój holu i sali balowej, nawiązujący do historycznych wzorców charakterystycznych dla tamtych epok, został starannie zaprojektowany, uwzględniając elementy spotykane w innych obiektach na tym obszarze. Parterowe pomieszczenia zostały zaopatrzone w autentyczne meble i przedmioty z antykwariatów oraz aukcji, w tym w mapy, ryciny czy pocztówki. Obecnie pałac oferuje wspomniane pokoje hotelowe, apartamenty oraz restauracje. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 13 września 2002 roku. Zaledwie 700 metrów od pałacu leży winnica, która powstała w 2004 roku i rozciąga się ona na obszarze prawie 7 hektarów. To jedno z większych winnych gospodarstw w Polsce, usytuowane na lubuskim szlaku wina i miodu, a hodowane są tu różne odmiany winogron, w tym Riesling, Pinot Noir, Regent czy Solaris. Piwnice z winem znajdują się w odrestaurowanym, najstarszym budynku zespołu pałacowego, którego powstanie datuje się na rok 1869. Oprócz możliwości degustacji, piwnice przechowują także kolekcje win sięgające pierwszego roku produkcji, czyli od 2009. Przednia część pałacu otoczona jest 15-hektarowym parkiem angielskim, w którym rosną buki, dęby, platany, lipy, graby i wiązy. Ponad 20 pomników przyrody dodaje mu niepowtarzalnego uroku. Główna aleja prowadzi od fontanny pałacowej do skrzyżowania 12 ścieżek leśnych, oferując różnorodne trasy spacerowe przy każdej wizycie. Na tyłach pałacu, gdzie teren stopniowo opada Gustawowi rzece, znajduje się nowoczesny ogród japoński z czerwoną altaną, mostem i symboliczną bramą torii. Dodatkowo na wyspie, na stawie, stoi japońska latarnia, co nadaje temu miejscu wyjątkowego uroku. Obecni właściciele zamku nawiązali kontakt z rodziną Waldów i prezentują otrzymane od nich pamiątki w sali historycznej, uzupełniając je o fotografie pałacu sprzed i po renowacji. Kontakt z rodem von Waldow wyszedł im połowicznie na dobre, choć wspomnienia jednego z członków rodu, Eberharda von Waldow, świetnie oddają szacunek tego arystokraty dla pracy właścicieli komornickiej firmy.
Uroczyste otwarcie było niesamowitym przeżyciem. Gwoździem programu była ceremonia w holu, którą uznałem za pierwszorzędną. Z sufitu opuszczony został żyrandol. Pan Nowakowski poprosił moją kuzynkę Irmę, córkę ostatnich właścicieli, która dorastała w pałacu, o zapalenie świec po jednej stronie, natomiast po drugiej stronie zrobiły to dzieci obecnych właścicieli. Mieliśmy zatem połączenie epok, starszą panią reprezentującą dawny, przeszły Merentin oraz młodych Polaków, przedstawicieli nowego Mierzęcina. Przed odjazdem jeszcze wiele dyskutowałem z Piotrami. Musiałem im po prostu podziękować za to, że Mierzęcin znów jest taki piękny.
Herb rodziny von Waldow widnieje na elewacji frontowej nad tarasem. Zainteresowanych historią odsyłam do publikacji pod tytułem Zamki i ogrody Nowej Marchii Mierzęcin pani Marii Żuk-Piotrowskiej, z której to publikacji ja również korzystałem. Jednak nie odbyło się bez żenady. Były profesor architektury Aleksander von Waldow wystąpił jako prawny reprezentant spadkobierców ostatniego właściciela majątku Mierzęcin, Norberta von Waldowa, który poległ na froncie. Obecnie zabytkowa rezydencja w Mierzęcinie oczywiście znajduje się w posiadaniu pana Piotra Nowakowskiego i Piotra Olewińskiego. I to oni przekształcili tę ruinę w nowoczesny hotel oraz centrum konferencyjne. Jak już powiedziałem, nawiązali kontakty z rodziną von Waldow. Sam Aleksander odwiedził Mierzęcin kilkukrotnie, co sugeruje, że stosunki między stronami były przyjazne. Niemniej jednak pewnego razu Aleksander von Waldow udzielił wywiadu dla niemieckiej telewizji Deutsche Welle, w którym ogłosił, że jest prawowitym właścicielem zamku i zamierza bronić swoich praw w sądzie. Wobec Polaków wyraził gotowość do zawarcia umowy na bezpłatną dzierżawę na 10 lub 20 lat. Reakcja strony polskiej była natychmiastowa. Właściciele wysłali von Waldowowi list, w którym uznali go za osobę niepożądaną i poinformowali, że nie tolerują podwójnych standardów zachowań. Okazało się, że von Waldow jest współzałożycielem Preußische Treuhand, czyli pruskiego powiernictwa i w pewnym sensie ideologiem najbardziej nieprzejednanego środowiska wypędzonych. W rozmowie z dziennikarzem Rzeczypospolitej von Waldow sugerował, że Niemcy hitlerowskie miały powody do napaści na Polskę w 1939 roku, gdyż według niego Polska stanowiła zagrożenie dla Niemiec i łamała prawa mniejszości niemieckiej. Historia Nowej Marchii miała zamknąć się wraz z nastaniem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dziś na szczęście możemy swobodnie przyglądać się jej dziejom i zgłębiać tajemnice przeszłości. Droga pełnego zrozumienia historii Nowej Marchii może być wyzwaniem, lecz niezaprzeczalnie jest to wysiłek wart podjęcia, aby odkryć bogactwo kultury i tradycji tego niezwykłego regionu. Inicjatywy mające na celu przywracanie dziedzictwa oraz rozwój mediów edukacyjnych, takich jak podcasty, otwierając przed nami nowe możliwości i umożliwiają przyszłym pokoleniom zgłębianie tajemnic przeszłości oraz czerpanie z nich inspiracji dla przyszłości. Nie dało się opowiedzieć o wszystkim, a niektóre historie celowo pominąłem, mimo że na pewno nie uniknąłem zmęczenia Was datami i faktami. No cóż, przepraszam. Inicjatywa odtwarzania dziedzictwa Nowej Marchii zyskuje na sile, a wkład poznańskich przedsiębiorców, widoczny choćby w odnowie pałacu w Mierzęcinie, stanowi niezaprzeczalny dowód ich zaangażowania w przywracanie pamięci tym zapomnianym fragmentom historii.